Między słowami.
Przy mikrofonie Kamil Wróblewski. Kłaniam się nisko Państwu w audycji Między słowami w Radiu Tok FM, pierwszym radiu informacyjnym. Dzisiaj Państwa i moim gościem będzie Wojtek Baranowski. Witaj.
Witam serdecznie.
A w skrócie Baranowski.
Tak, to jest moje nazwisko. Samo nazwisko, tylko z małym twistem.
Małym twistem, w postaci literki V zamiast W.
Tak, tak. Takie szaleństwo młodości gdzieś tam zostało jeszcze do dzisiaj. Ale właśnie ostatnio rozmawiałem z moim menadżerem o tym, czy jakbym zaczynał, to czy bym dalej tak się nazwał, i powiedziałem, że nie.
Nie? A jakbyś się nazwał?
Albo poleciałbym po jakiejś ksywie takiej, coś bym wymyślił naprawdę szalonego, żeby oddzielić tę postać, ten projekt od życia codziennego, albo już po prostu bym to rzucił i powiedział po prostu Wojciech Baranowski, Wojtek Baranowski, bo w sumie tak jak to nazwisko jest tym samym co projekt, to już trochę mi się mieszają byty.
Tak?
Trochę w takiej opcji, no nie wiem, chciałbym troszkę uciekać od projektu czasem, a dalej ten projekt jest tym Baranowskim.
No wiesz, ale
muzyki czasem bym chciał.
Zastanawiam się, jak można uciec, skoro ja zaglądam w twoje teksty, a w tych tekstach wydaje mi się, że jest dużo ciebie. Aha, bo ja państwu nie powiedziałem, my będziemy dzisiaj rozmawiali o płycie, najnowszej płycie Baranowskiego, Ucieczki i powroty. No, więc tak, żeby była jasność, z jakiej okazji się spotykamy.
Tak, i dlaczego uciekamy.
No ale właśnie te teksty, ja sobie, bo ty na antenie Radia Tok FM jesteś nie pierwszy raz, bo zrobiłeś tyle utworów, zrobiłeś tyle przebojów, że one gdzieś tam czasami też chodzą i myślę od samego początku. Natomiast my się pierwszy raz możemy spotkać i porozmawiać. I w sumie, grzebiąc jeszcze też trochę w tych tekstach, i zanim jeszcze też przejdziemy do twojej najnowszej płyty. Dzisiaj masz lat ile? 32?
Nawet rocznikowo 33.
Nawet rocznikowo 33. A czujesz się, jakbyś miał ile?
To jest... Już słyszę to podchwycenie mnie za język, złapanie. Czuję się, jakbym miał 32.
32, no to dobrze.
Dobrze się czuję. Czuję się...
to jest progres.
Tak.
Wytłumaczę państwu, o co chodzi, bo Wojtek w utworze Hej na swojej debiutanckiej płycie Zbiór, która została wydana w 2019 roku. Dlatego ja też tak się dopytywałem, bo Wojtek, przedstawiając się odbiorcom na płycie, wtedy śpiewał, że ma 27 lat na karku, więc tak musiałem dodać sobie 27 plus 5, no to pewnie 32. A może właśnie rocznikowo ewentualnie tu się będziesz trochę rozjeżdżał, a w tekście, w utworze Wojtek śpiewa, że właśnie ma 27 lat na karku, chociaż często czuje, jakby miał 40. Więc skoro czujesz się teraz jak 32-latek, no to chyba jest dobrze. Jak nadrobiłeś tych 5... Nie, jakich 5? 8 lat.
8 lat.
Jak się cofnąłeś o te 8 lat w swoim życiu?
Jak się cofnąłem? Chyba zacząłem po prostu żyć po swojemu, tak jak chciałem. I nie wrzucałem jakichś biegów takich fantomowych, tylko po prostu zacząłem jechać. No teraz czuję, że jadę na wysokim biegu, bo jakby jak ktoś prowadzi samochód, to wie, że jak się jedzie na wysokim biegu, to nie ma tego hałasu, nie huczy w samochodzie. Obroty są niskie wtedy i czuję, że te obroty są takie bardzo wygodne. Mm-hmm. Siedzę w ciepłych butach. Mam nadzieję, że nie robię się tak zwanym tłustym kotem i że nie będzie mi się chciało za niedługo po prostu pisać piosenek, tylko...
Spoczniesz na laurach.
Tak, jak ktoś mówi, kupony będę odcinał, ale wydaje mi się, że nie grozi mi to. Bo właśnie w końcu zacząłem czuć się tak, jak mi metryka po prostu tutaj gdzieś wskazuje. PESEL, dogoniłem PESEL, czy on mnie dogonił? W końcu się skalibrowaliśmy.
A czemu wcześniej tak było?
Wcześniej wydaje mi się, że ciężko było mi dogonić jakieś marzenia i ciężko było też tak życiowo się poukładać. Wydaje mi się, że też... jak z tego co pamiętam, oczywiście pisałem ten tekst w wieku już w takim, chyba nawet zacząłem go pisać troszkę przed 27, bo kojarzę, jakbym tam jakieś korekty robił w ogóle przy tym. Ale to był czas, kiedy jeszcze nie wiem, nie znalazłem odpowiedniej osoby na świecie, miejsca na ziemi. Gdzieś tam moja muzyka była bardzo nie taka, jakby ciężko mi to jakby wyrazić słowami, ale ja nie czułem się do końca wygodnie z tym, co robiłem muzycznie. Po pierwsze, jeszcze wtedy nic nie wydałem właśnie solowego, co było dla mnie też ciężkie. I faktycznie gdzieś tam czuję, że to było takim wielkim bagażem. Jeszcze, no, muszę szczerze przyznać, kiepsko było też bytowo, finansowo, bo młody człowiek, który gdzieś tam zatapia się w Warszawie, w dużym mieście i chce dogonić, jakby tym, chce dorównać wszystkim, którzy w tym pędzie gdzieś tam prą cały czas do przodu, no to trzeba mieć do tego odpowiednie warunki. Ja ich jeszcze nie miałem i sobie dopiero je wyrabiałem.
A jeszcze pewnie siedziałeś na Instagramie, się porównywałeś, co?
Tak, tak. Na Instagramie, na YouTubie. Ale właśnie chyba chodzi o te marzenia, że ja cały czas chciałem coś wydać, chciałem robić muzykę, chciałem grać koncerty, a tego nie miałem. I wydawało mi się, że życie mi ucieka przez palce, bo widziałem artystów takich jak Dawid Podsiadło, który już miał bodajże na tamten moment 2 płyty. I to jeszcze bardzo dobre, gdzie pamiętam okres, kiedy miałem okazję rozmawiać z Dawidem na początku i tak wydawało mi się, że ja też za chwilę coś zrobię. Mhm. Więc wtedy długo mi się nie udawało. Długo mi się nie udawało też w ogóle jakoś tak sprecyzować w ogóle, co ja chcę robić, jaka ta muzyka ma być. I jak w końcu postawiłem te słowa i przybiłem, że dobra, czuję się jakby miał 40, ale właśnie śpiewam pierwsze słowa na swojej pierwszej płycie, to zacząłem wtedy szybciej jechać. Auto zaczęło, moje auto, rzeczone wcześniej, zaczęło pędzić, naprawdę pędzić.
Swoją drogą, ja akurat wczoraj Dawida Podsiadłę spotkałem, minęliśmy się na ulicy w Warszawie, na ulicy Francuskiej, na Saskiej Kępie. My też rozmawialiśmy chyba z 5 lat temu. Jak wyszła płyta Małomiasteczkowa, ja też wtedy trochę inaczej wyglądałem, byłem też taki bardziej okrągły i tak dalej. Też myślę, że taki trochę zaniedbany. Nie wiem, czy mnie rozpoznał. Ja powiedziałem mu cześć, odpowiedział cześć. Dawid, w razie czego to byłem ja, jakby co na Saskiej Kępie. Nieważne, bo to było
ale bardzo,
10 marca
miłe,
to było. Bo my też zaznaczę, spotykamy się 11 marca. Wtedy nasza rozmowa jest nagrywana, czyli trochę przed premierą. Też państwu się muszę wytłumaczyć akurat, dlaczego też z takim wyprzedzeniem my się nagrywamy, bo to różnie. Czasami jest tak, że gość akurat jest w Warszawie, wtedy możemy się złapać na tak zwanym presturze. Ja akurat będę pojutrze w szpitalu, będę miał małą operację, po której gdzieś tam będę miał też trochę spuchniętą twarz i być może jakieś problemy z wymową, więc nie chciałem państwa narażać.
Wszyscy.
Dziękuję. Nie dziękuję, żeby nie zaparzyć, ale jestem dobrej myśli, wiem, że będzie też dobrze. A państwa, jak będą słuchać tej rozmowy, to już pewnie będę i po operacji, i być może już nie będę gdzieś tam spuchnięty. Nieważne, nie będę państwu...
Szeroko uśmiechnięty.
Szeroko uśmiechnięty i tak. I będą się wszystkim pochwalić spokojnie. Ale jeszcze też wędrując przez twoje płyty, bo Ucieczki i Powroty to jest twoja trzecia płyta. I ty już wcześniej coś tam o sobie na tych płytach zdradzałeś. Chociażby na Baranowski 2, też między innymi w utworze Samsara śpiewasz, że czasem chodzisz głową w chmurach, czasem czujesz się samotnie, czasem płoniesz jak pochodnia, bo za dużo czuję, więc zakładam wrażliwiec, witaj w klubie. I też jeden wątek mnie zainteresował i tak trochę sobie zahaczymy na moment, o też takie bieżące tematy. Bo jest dużo sygnałów jakby za wschodniej granicy, co się dzieje. Jest przecież wojna w Ukrainie. Coraz pojawiają się jakieś sygnały, jakieś też rozmowy, czy będzie też ten konflikt się przeniesie do innych państw. No jeśli NATO, no to wiadomo, to jest już wojna na pełną skalę, czy Rosja zaatakuje Polskę i tak dalej. Tych tematów jest mnóstwo. Też słyszę je w radiu Tok FM, głosy z różnych stron. I powiedz mi, jak to będzie, bo ty akurat w utworze Wolność śpiewasz nie chcę dotykać karabinu, chyba że zmusi mnie do tego świat. Jeśli zmusi cię do tego świat, to polecisz walczyć?
Myślę, że kiedy to będzie koniecznością, to tak. Mhm. Kiedy pisałem ten tekst, w ogóle nie docierało do mnie to, jak blisko, jeśli chodzi o czas przede wszystkim i też, no, też o geolokalizację po prostu, jak blisko nas jest konflikt.
Tak.
Śpiewając tę piosenkę, to był rok 2020 bodajże, mieliśmy pandemię, więc myśleliśmy o wojnach raczej gdzieś daleko, daleko. Chociaż w Ukrainie w sumie była już wojna, można powiedzieć, już konflikt był od 2014 roku.
Mniej więcej tak.
Ale czułem, że jesteśmy mocno znieczuleni, jesteśmy też niedoinformowani i to, że właśnie ta wojna gdzieś tam jest, to też gdzieś to przeczucie, że trzeba o tym zaśpiewać, myślę, że już gdzieś tam tkwiło. Aczkolwiek ja pamiętam, że pewien dokument, nie pamiętam nazwy tego dokumentu, ale dokument o Majdanie mocno uzmysłowił mi, jak bardzo jak groźne jest to wszystko, co się dzieje właśnie za wschodnią granicą i jak też Rosja jest imperialistycznie nastawiona, jest groźnym krajem wobec takich krajów jak my, jak kraje, które kiedyś były pod jurysdykcją, pod taką, pod wpływami po prostu.
Tak, strefie wpływów, tak.
Dokładnie, więc jakby w tym momencie, mówiąc o tych konfliktach, śpiewam ten tekst dwa razy w tygodniu, czasem trzy, i wydaje mi się, że coraz mocniej go odczuwam, że jak go śpiewałem po raz pierwszy na żywo, to go śpiewałem, a teraz go przeżywam. Za każdym razem, nawet dwa dni temu, ja mam teraz pewnie słychać zdarte gardło, bo zdarłem sobie to gardło na piosence Wolność, bo tak chciałem wykrzyczeć. To jest koniec naszego koncertu, końcówka koncertu mojego projektu. Za każdym razem gramy tę piosenkę i powiem szczerze, coraz mocniej chcę to wykrzyczeć i właśnie no to jest efekt tego, mm-hmm. Państwo słyszą właśnie.
To muszą Państwo też Wojtka zrozumieć. No, ale jak się czujesz? Boisz się?
Boję się. Boję się, mam rodzinę i boję się o nich. O siebie się nie boję. Pamiętam, że w momencie, kiedy wybuchła wojna w Ukrainie w lutym, to już dwa lata temu,
tak.
Prawda? To w ogóle też niebywałe, jak ten czas szybko leci. Miałem taki moment, kiedy już ta frustracja i ten jakiś gniew, bo to był gniew, nawet sprawiał, że chciałem pojechać i chciałem fizycznie gdzieś tam stawić temu czoła. Już myślałem o tym, ale jak porozmawiałem z moją żoną, to w ogóle wyperswadowało mi dużo rzeczy, ale naprawdę gdzieś tam i to z wieloma kolegami, przyjaciółmi rozmawiałem, że naprawdę to nie jest wojna o ziemię, o jakieś budynki, o cokolwiek, co można nazwać infrastrukturą, tylko to jest wojna o wartości. Więc jeśli my nie będziemy tych wartości bronić, to kto ich? Kto będzie bronił za nas? Kto będzie później spadkobiercą też tego wszystkiego?
Tak.
I już wiem, że na pewno moje, nasze dzieci i to jest wielki znak zapytania, co się wydarzy teraz, a jak się wydarzy, to co my zrobimy. I sam boję się o to, czy jeśli właśnie przyjdzie nam stanąć właśnie z taką bardzo surową, szorstką rzeczywistością, czy ja faktycznie wtedy pójdę i będę walczył. To pytanie sobie zadaję. Chciałbym uniknąć jak najbardziej, ale nie chciałbym zostawiać tego kraju, tego świata w takim stanie, w jakim jest teraz.
To jest też ciekawe, co powiedziałeś, bo ja też w obliczu tego konfliktu w pierwszej kolejności też myślę o mojej żonie akurat, tak? Bo my jeszcze dzieci nie mamy. I bardziej to jest obawa i troska o moją żonę, a dopiero później myślę akurat o sobie.
Absolutnie. To jest chyba takie w ogóle, jak to powiedzieć, pierwotne w ogóle, że w naszym DNA to tkwi. I tak samo jak pewnie żony nasze myślą też o nas i tak dalej. Także gdzieś to jest po prostu, znaczy to też jest dobre, bo to znaczy, że gdzieś tam nie jesteśmy w centrum swojego ego.
Też. Ważne też jest, żeby umieć wybierać źródła informacji, bo w internecie nie dość, że jest ogromna dezinformacja, to jest też w internecie zwłaszcza, w niektórych portalach jest też sianie paniki i sianie strachu, no bo emocje się sprzedają i tak dalej. Akurat ja lubię, i to mi się akurat podoba w Radiu Tok FM, że tutaj tego sianie paniki nie ma, tylko to jest bardziej takie rzeczywiście trzeźwe spojrzenie na ten wątek i na ten temat. I swoją drogą też warto posłuchać sobie tych rozmów, bo one są w naszych podcastach Tok FM i w aplikacji. Zostawiając ten wątek konfliktów, mam wrażenie, że na płycie Ucieczki i Powroty wróciłeś też do śpiewania o związku i wszystkiego wokół związków. Dla mnie zbiór był płytą związkową, bym powiedział, albo relacyjną, bo mówimy o relacjach takich damsko-męskich, partnerskich, ale jest też o twojej matce. Ale Baranowski 2, mam wrażenie, że to był trochę jakby ucieczka może od tego wszystkiego, a tutaj na tej najnowszej płycie Ucieczki i Powroty znowu z tymi relacjami się zmierzasz.
Tak, te związki znowu mnie atakują.
No.
Może rzucę takie hasło, że może z szuflady mi powyskakiwały te teksty niektóre.
Tak? Stare są?
Nie, może nie tak niektóre, może tam z jeden, ale jeśli o związkach, to są tematy, które... Kurczę, powiem, że trochę na łatwiznę schodzę, bo bardzo łatwo mi się pisze o związkach i zawsze jak siadam do tekstu, to tylko sobie myślę, żeby to nie był znowu o jakiejś relacji miłosnej, bo to będzie już nie wiem, która piosenka, ale no 20 na pewno napisałem w życiu o tym. Poza tym jeszcze kilka tekstów tam pisałem dla zespołu Xanax i w ogóle dla różnych innych. Także... Ja nie za często lubię pisać, ale czasem po prostu idę na tą łatwiznę, żeby po prostu też dać sobie upust, żeby nie szukać, żeby też nie robić takiej sztucznej presji, że dobrze, muszę mieć teraz tekst o czymś bardzo mądrym. O relacjach mi się pisze dobrze, bo ja zawsze jestem w jakiejś relacji i te relacje są właśnie gdzieś tam trzonem mojego życia. Mam też, myślę, że wspaniałe życie, jeśli chodzi o życie takie właśnie partnerskie. Mam super związek z żoną i jak sobie czasem wspominam właśnie rozterki jakie miałem, to wtedy sobie mogę napisać na przykład taki tekst, który jest ciężki, mroczny, podkoloryzować troszkę, bo ja sobie lubię też to właśnie później zaklinać w jakiejś takiej rzeczywistości, fantazy. No i na przykład taka piosenka jak Potwory i Demony, to też śmieję się gdzieś tam w środku, że została napisana przy śniadaniu z moimi rodzicami, gdzie sobie właśnie zacząłem wyobrażać jakąś tam kłótnię w ogóle i jak sobie myślę, że ktoś miałby na przykład na kanwie tej piosenki zbudować sobie mój portret psychologiczny, to by pomyślał, że jestem niebezpiecznym człowiekiem i trzeba mnie zamknąć. Albo po prostu trzeba tą relację gdzieś tam głęboko zachować, zakopać. A tutaj tak naprawdę to już jest zabawa słowem. Lubię słowo, piszę od zawsze, odkąd pamiętam i nawet kiedyś sobie pisałem wiersze, które były żenujące, a teraz piszę sobie teksty i staram się, żeby właśnie takie nie były.
Ale w moim też przekonaniu w tych relacyjnych tekstach, tak jak na zbiorach, był ten wątek taki bardziej, takiej rozkminy. To tutaj bardziej jest tak pozytywnie akurat. Potwory i demony sobie tego utworu za chwilę też podsłuchamy, ale bardziej mam wrażenie, że jest przekaz takiego raczej zabujania. I to ja przynajmniej słyszę dwa utwory o zabujaniu się. Mm-hmm.
Sierpień, bo... tak?
Słucham?
Sierpień?
Sierpień i kołdra.
I kołdra, aha, no tak, jeszcze jest kołdra.
Kołdra, ostatni utwór na płycie w takim standardowym wydaniu, który... To jest happy end w sumie, tak, na tej płycie.
Okazało się, że jest tam happy end.
Ale, no właśnie, Baranowski stał się potworem i sam się siebie boi. I co, to już jest takie podkolorowanie, bo fajnie brzmi? Czy coś w tym rzeczywiście było w tym czasie, kiedy ten utwór powstawał?
Nie, właśnie nie było nic takiego. To akurat w tym czasie nie. Był taki, były oczywiście momenty, kiedy było niezrozumienie się w życiu i też bywały kłótnie. Aczkolwiek nie to było celem. Nie chciałem tutaj naszego życia przekładać tutaj na warstwę liryczną, tylko ja naprawdę się tym bawię. To jest coś takiego, że wyobrażam sobie pewną historię i ja już tam jestem, ja już wchodzę w tą rolę po prostu. Kiedyś marzyłem o tym, żeby być aktorem. Chciałem być aktorem, więc moja wyobraźnia jednak cały czas spełnia tą rolę, gdzie wciska mnie właśnie gdzieś w jakieś piękne hollywoodzkie sceny, gdzie staje się czymś między Bradem Pittem a Leonardo DiCaprio, także jestem dobrym aktorem w swojej wyobraźni. Dobrze tam mi idzie, więc staje się potworem i faktycznie chcę później tej wyobraźni, tym wyobrażeniom dorównać właśnie jakością tekstu, więc staram się, żeby one były wiarygodne, żeby ktoś słuchając pomyślał sobie, kurczę, ten facet jest niebezpieczny.
Bardzo mi komplikujesz sprawę, wiesz?
Myślałem,
że będzie łatwiej, tak, bo ja jestem taki łatwowierny, jestem taki naiwny, czytam te teksty i wierzę w każde słowo. Kiedyś mnie naprawdę oszukają i teraz też się trochę czuję oszukany, ale okej. Twórca ma oczywiście też prawo do tego, żeby oszukiwać i żeby koloryzować, coś dopowiadać albo wymyślać totalnie. Bo ja to się już zaczynałem zastanawiać, bo śpiewasz przecież. Chciałbym cofnąć czas, unieść się jak ptak nad tym wszystkim, co zmieniło czas. Cofnąć się na start, zacząć jeszcze raz. A to wszystko jest po prostu jakaś scena z amerykańskiego filmu, tak?
Tak, jeszcze w cudzej głowie.
Okej, okay. Czyli mamy relacje, jest zabujanie, tak? Czyli już mówiliśmy, że i w sierpniu, i w kołdrze, w tych dwóch utworach. Natomiast w komunikacie prasowym czytam, że jest to okazja do przedstawienia twojej perspektywy postrzegania świata. To trzecie, większe podsumowanie i szansa na skomentowanie otaczającej mnie rzeczywistości, mnie, czyli ciebie, czyli Wojtka, opisanie przeżyć i zarazem kolejne muzyczne poszukiwania. No to teraz jeszcze mając w głowie twoje poprzednie płyty, to co się zmieniło? Muzycznie też.
Powiem tak, jeśli chodzi o zmiany, co się zmieniło, na pewno tak jak rozmawialiśmy gdzieś tam, mój PESEL się zmienił, bo odmłodniałem, tak, o 8 lat jestem młodszy niż tak na płycie, którą nagrałem 5 lat temu. Skomplikowane, ale prawdziwe.
Może inaczej, biologicznie jesteś starszy, ale mentalnie jesteś młodszy.
Tak. Jakby tutaj mając porządek. Wydaje mi się, że tutaj muzycznie też gdzieś zabłądziłem, bo wydaje mi się, że błądzę cały czas. Znaczy błądzę. To brzmi pejoratywnie, a tak naprawdę może szukam cały czas. Że cały czas jeszcze nie jestem nasycony, jeszcze nie jestem spełniony, a może w ogóle spełnienie nie jest dla mnie. Może w ogóle spełnienie w tej kwestii właśnie muzycznej nie istnieje. Bo cały czas będę chciał robić coś inaczej, lepiej. Gdzieś jakiś taki sznyt takiej perfekcji będzie cały czas w środku we mnie, po prostu takim robakiem, który będzie zatruwał życie, aczkolwiek myślę, że właśnie stylistyka się zmieniła tych płyt. W moim życiu się zmieniło tak dużo, po prostu taka stabilizacja, kwestie właśnie relacji, czy właśnie tutaj dziecko, to zmieniło człowieka. To zmieniło mnie, który w 2017 czy tam 2018 roku, kiedy ta płyta powstawała pierwsza, jeszcze właśnie miał problemy gdzieś tam z samym sobą, z porządkiem w głowie, jakimś brakiem stabilizacji, to teraz jakby te rzeczy już mam za sobą, skupiam się tylko na muzyce i na tym, jak chcę opisać rzeczywistość. Bo teraz właśnie jakby cytując samego siebie w tym presie było napisane, że chcę opisać rzeczywistość i zrobić pewne podsumowanie. I moim podsumowaniem to na pewno będzie gdzieś tam jakaś taka średnia, czyli po prostu to, jak ta płyta brzmi, to jest średnia moich przemyśleń, ale samo to podsumowanie to wydaje mi się, że jeszcze trwa, że jeszcze chcę zrobić to na kolejnej płycie, bo...
Na kolejnej płycie zawsze może dokonać zmian, aktualizacji, z tym nie ma nic złego.
Właśnie, wydaje mi się, że cały czas gdzieś tam będę chciał aktualizować to swoje życie, ale ta płyta nie jest dla mnie skończona. Może brzydko to zabrzmi w stosunku do tego, że ta płyta może do niej samej, bo ona już jest w sumie i nie chcę, żeby czuła się, że jest nieskończona, ale ja mam jeszcze coś do powiedzenia. Chcę jeszcze ją kontynuować. Chcę kontynuować te przemyślenia swoje. Bo jeśli chodzi o to, jak ja odbieram rzeczywistość, to za każdym razem, jak zobaczę jakiś problem gdzieś u kogoś, u siebie, będę chciał go jakoś opisać i będę chciał po prostu jakąś taką rozprawkę nad nim wykonać, żeby pokazać, jak ja widzę rzeczywistość. I za każdym razem to jest taki ekshibicjonizm, gdzie ja po prostu staram się przedstawić moją perspektywę postrzegania świata właśnie.
A czy w tym postrzeganiu świata zmieniłeś instrumentarium? Tak bardziej mówię też trochę w przenośni. To znaczy, czy zacząłeś patrzeć na inne sprawy, na inne kwestie. Pytam też ciebie jako ojca, czy w momencie, kiedy pojawia się w życiu dziecko, jest nagle, wiesz, jakieś przestawienie, coś, co powoduje, że nagle pewne tematy, które stanowiły problem, przestały nagle istnieć, albo jeszcze coś innego.
Ja pamiętam, że bardzo bałem się śmierci przed tym, jak mój syn się urodził i właśnie gdzieś tam wiele razy w tekstach odbijałem się od śmierci w ogóle, że ten kryzys właśnie taki kiedy zaczynam sobie wyobrażać, jak mógłby wyglądać koniec. Myślę, że jeszcze dużą tutaj rolę pełni w ogóle podejście do wiary, do religii, do Boga, gdzie ja jako bardzo wierzący człowiek po prostu zacząłem postrzegać świat w ten sposób, że tego Boga, takiego jak sobie wyobrażałem wcześniej, nie uraczę, nie będę miał, nie wiem, raju, nie będzie tego właśnie, co było mi gdzieś tam podane wcześniej. I jakby to osamotnienie też z tym, że właśnie kiedyś była wiara, było coś bardzo ważnego, a teraz została pustka, jakby to też sprawiło, że wyobrażenie śmierci było jeszcze jakieś takie dużo bardziej straszne, że to po prostu jedno wielkie nic, że zamykamy oczy i jest nic. I teraz...
No właśnie, co, czarny
obraz? Wyobraź sobie to. No właśnie, wyobraź sobie to. To jest takie zadanie, które zawsze starałem sobie gdzieś tam zrobić, które mnie przerażało. I ten głos, wyobraź sobie to. Wyobraź sobie to, jak wygląda koniec. I tam był wtedy koniec. Tam był paniczny strach. No właśnie, bo wiedziałem, że tam nie jest tak, że znika obraz, tylko moim zdaniem znika wszystko. Znika wszystko i wyobraź sobie, jak znika wszystko. Więc jakby to jest coś, co zniknęło to mogę powiedzieć, no w październiku 2018 roku. Nie powiem może konkretnie którego, ale, ale wtedy się urodził mój syn i pamiętam, że właśnie jakieś taka ulga, że nie muszę o tym myśleć w ogóle, że jest już ktoś, na kim mi zależy bardziej niż na samym sobie. I wtedy właśnie się pewne rzeczy przedstawiły. Więc to jest mój sukces wewnętrzny i też na pewno na wielu płaszczyznach mogę nazwać to sukcesem.
No to gratuluję.
Dziękuję.
Ja też tak sobie myślę, bo sam się zastanawiam też czasami nad śmiercią i myślę, że po pierwsze ludzie wierzący mają łatwiej, bo wiara im, myślę, że gdzieś pomaga w przetworzeniu i gdzieś tam czy wyobrażeniu, czy oswojeniu też tego tematu. Myślę, że może dawać to trochę więcej spokoju, mimo wszystko właśnie wiara. A z drugiej strony wydaje mi się, że też ludzie, którzy mają też własną rodzinę, też mają łatwiej, tak? To znaczy, być może to moje postrzeganie i ten pogląd też się zmieni za jakiś czas, ale wydaje mi się, że jeśli ma się też własną rodzinę, to też wydaje mi się, że jest łatwiej. To znaczy, kiedyś ja też się zastanawiałem, czy ja będę samotnym człowiekiem, tak? Że ja już nie ułożę sobie tego życia z kimś i myślę, że śmierć najbliższych, bliskich, moich bliskich mi osób byłaby trudniejsza do zniesienia niż dla osoby, która ma własną rodzinę, tak? Bo wydaje mi się, że też tutaj następuje lekkie przewartościowanie, tak? Nie nagle, że kogoś się mniej kocha, tak, a tak. Kogoś bardziej, ale te wartości jednak gdzieś tam dochodzą kolejne. O.
Dokładnie.
Ale też ci zazdroszczę w sumie, bo ja akurat nie jestem wierzący, ale mam... W tym sensie nie jestem wierzący, bo w sumie jeśli miałbym się zastanowić nad tym, w co ja mogę wierzyć, a pamiętając też definicję wiary, akurat pamiętam księdza z religii, na lekcji religii w liceum, on powiedział, że wiara to jest zakładanie istnienia czegoś, na co nie ma naukowego dowodu. I uważam, że nie ma lepszej definicji na coś takiego. Myślę, że to jest jedyna formułka, którą zapamiętałem w ogóle z liceum, bo to był bardzo ciekawy też człowiek. Ksiądz Dariusz Cempura. I ja wierzę, że coś jest po tej śmierci, że ale bardziej myślę o przyniesieniu jakiejś świadomości, bo ja się bardziej mam rozkminę ze świadomością. Nie, że nagle będzie czarny ekran, a dlaczego czarny, a nie biały na przykład, tak? Że jest nicość. Albo, że no tam, nie wiem, czyściec, niebo albo piekło, tak? Że tutaj jak niebo, no to łąka, tak? A najlepiej, żeby Sigur Rós tam jeszcze w tle grał. Tak sobie wyobrażam niebo, że jeśli by istniało niebo, to tam w tle gdzieś tam gra sobie spokojnie Sigur Rós. Że jest łąka, są zwierzątka, prawda? Wszyscy są uśmiechnięci, widzi się bliskich swoich i tak dalej. Okej, spoko. Tak też może być. Być może ja jestem też w totalnym błędzie. Bardziej mam problem z przeniesieniem tej świadomości, że ona nagle znika. I myślę sobie, ja akurat wierzę w to, że w tym samym momencie gdzieś tam rodzi się ta świadomość gdzieś indziej w innej formie. Więc to jest może bliżej to jest może buddyzmu w sumie i reinkarnacji.
Oj tak. No. Ale pytanie teraz, czy świadomość, bo świadomość w takim razie jest też czymś, w co można wierzyć bądź nie.
No ja wierzę.
I to jest no, to,
ale świadomość że właśnie jest chyba faktem akurat.
No właśnie... I ja bym się spierał. Tak? Ja bym się spierał, tak, że świadomość, jeśli my gdzieś tam perycypujemy i wydaje nam się, właśnie, każdy czyn, każdą rzecz, którą ktoś ci poda jako fakt, też jakby musisz w to uwierzyć, że to jest fakt, prawda? To jest tak jak z internetem, masz tyle różnych wiadomości i nagle ktoś mówi, na pewno dzisiaj słońce wstaje o 7 rano. I patrzysz w inne miejsce i ktoś mówi, na pewno słońce wstaje tam o 5 rano. I komu wierzysz? Bo jakby może nie spierają się o wschody słońca ludzie w internecie.
Spierają się, czy ziemia jest płaska.
Czy ziemia jest płaska, czy nie. I właśnie kwestia tego, że ktoś przedstawia dowody, też musisz w to uwierzyć. A wydaje mi się, że ze świadomością jest tak, że jeszcze jesteśmy na tyle... To jest na tyle głęboka rzecz i na tyle też filozoficzna, że ciężko jest tą świadomość przedstawić tak, wiesz, jako jakiś pewnik, a na przykład nie zbiór algorytmów, bo na przykład teraz, kiedy sztuczna inteligencja wchodzi tak bardzo, to ludzie jednak przedstawiają tą świadomość, jako, że może powstać, może ta świadomość już istnieje, więc może to jest właśnie wypadkowa algorytmów, które są już tak skomplikowane, że jednak działają już gdzieś tam samoistnie. No, my też byliśmy bakteriami kiedyś, tak? Znaczy, to w co ja wierzę. No, że byliśmy bakteriami, byliśmy punkcikami i te punkciki, nagle jakaś, wiesz, plamka wyrosła i to znaczy, że ta plamka odbierała światło, tak? Tak powstały oczy i tak dalej, więc to wszystko były...
Mocno upraszczając oczywiście.
Tak, tak, tak. Bardzo mocno upraszczając. Ale chodzi o to, że wiesz, że to jednak były tak prymitywne organizmy, że to też wyglądało jak jakiś banalny algorytm po prostu z obecnego jakiegoś świata właśnie sztucznej inteligencji. Więc jakby w ogóle bardzo, bardzo ciekawe tutaj rozgminki wchodzą, ale no i ja jeszcze ja uważam, że w to też trzeba wierzyć.
A nagle tutaj będzie ząg, bo okazuje się, że żyjemy w Matrixie i koniec. Tak? I wszystko jest w ogóle tam zaprogramowane, zmyślone i żyjemy w ogóle w jakiejś symulacji, tak? I tak. Nie ma tam, że taka wiera, że siaka, czy inna, czy taka, czy niebo, czy bakteria, czy coś tam, że to jest w ogóle wszystko.
I że wachowcy są bogami.
I że wachowcy są bogami, wyroczniami.
Wyroczniami.
Drodzy Państwo, to my już uciekliśmy z anteny, jesteśmy w internecie po wysłuchaniu utworów Iskry, Sierpień i Rozejm, a wcześniej jeszcze na antenie Radia Tok FM mogli Państwo wysłuchać utwory Potwory i Demony Baranowskiego z płyty Ucieczki i Powroty, bo akurat w podcaście muzyki nie możemy zamieszczać, więc też od razu Państwu tłumaczę, że te utwory były emitowane, ale też polecam Państwu przesłuchać całą płytę, bo jest na niej 10 albo 11 utworów, zależnie od tego, jaką wersję tej płyty Państwo mają. A co jest jeszcze poza tymi wątkami związanymi z relacjami? Co jeszcze jest na tej płycie?
Na płycie co jest? Wydaje mi się, że jest coś, co... Wydaje mi się, jestem pewien, że jest coś, co tak często jest we mnie. Czyli chęć... Ojej, teraz zabrzmię jakbym miał 14 lat.
Dajesz.
No dobrze. Odpalenia... jak to się mówi? Odpięcia wrotek.
Odpięcia wrotek.
Odpięcia wrotek i odpalenia rakiet. Gdzieś tam staram się nie zatracić w sobie tego rock'n'rollowego ducha i czegoś, co właśnie...
No to niebezpieczne, rock'n'rollowe to niebezpieczne.
Ale stylistycznie.
Stylistycznie.
Muzycznie tylko. Tak? Już tylko mówię tutaj o takiej nomenklaturze stricte technicznej, bo jakby sam rock'n'roll to jest coś, co mnie w ogóle wciągnęło chyba w muzykę, w ogóle w gitary. Uwielbiam klasykę, uwielbiam... nie wiem, Zeppelinów, Beatlesów, Claptona, jakby takie rzeczy.
W ogóle tego nie słychać na płycie.
No właśnie, kurczę, średnio w takim razie, z mojej strony.
Ja tak to odbieram, pamiętaj, płyta idzie w świat, ilu odbiorców, tyle interpretacji, tyle odczuć.
To, no tak, właśnie ciężko jest też grać tak jak oni, bo oni grali najlepiej i oni byli sobą, a ja już właśnie jestem zupełnie innym bytem, ale staram się czasem właśnie wrócić do tego, dlatego zrobiłem taki tutaj maleńki ukłon w tą stronę, właśnie w stronę rocka, który jest gdzieś tam moim ulubionym gatunkiem muzycznym nadal i płyta otwiera się właśnie gitarowo.
Bawim jest tak, jest taki, jest taneczny, jeden z prawie wszystkich tanecznych, ale jest rzeczywiście taki najostrzejszy i najbardziej taki chyba dynamiczny.
Tak, jest dynamiczny, jest też taki, no właśnie jest gitarowy, organiczny, że te instrumenty, które tam grają, też w większości są po prostu zagrane, to nie są sample. Więc fajnie, że ten numer gdzieś tam też wybrzmiał, że też razem z moim kolegą, producentem, współproducentem Robertem...
Dreiskalem. Też będziemy gadać.
Tak, właśnie, że nie zostawiliśmy tego i powiedzieliśmy sobie, dobrze, to róbmy tylko to, co gdzieś tam jest teraz najczęściej, bo koniunkturalnie podchodząc do muzyki, to rock and roll is dead zawsze. I wielu artystów, którzy rock and rolla grali, w swoich piosenkach wiele razy pisali rock and roll is dead. Już pamiętam gdzieś tam Moniek Staszczyk, kiedyś Pijama Porno, jakieś tam rock and roll is dead. Gdzieś funkcjonuje i zawsze...
Lenny Kravitz też chyba śpiewał.
Lenny Kravitz chyba, no. Tak. I właśnie i zawsze za tym hasłem idzie chichot losu, taki, gdzie gitary wymachują swoimi gryfami, mówią wracamy, wracamy i będziemy tutaj zaraz robić bałagan. No i mamy teraz na przykład zespół Maneskin, który jest na topie i wydaje mi się, że do końca świata tak będzie.
Ja tęsknię w ogóle za rokiem, bo też ja w pewnym momencie zacząłem na tego roku narzekać, że nudy, odgrzewane kotlety.
Jak i wszyscy narzekamy.
Tak. Ale nie, naprawdę, ten był, jest od jakiegoś czasu pewien trend, był też mocno, nie wiem, w rapie uważam siedzi dużo ciekawego. Jest dużo też jakichś takich słabych, moim zdaniem, treści, ale to też mówimy o skali, tak? No jeśli mamy, nie wiem, milion płyt, no to wiadomo, że spośród tego miliona znajdzie się mnóstwo też słabych płyt.
Dokładnie.
Natomiast ja za rokiem tęsknię jako trendem też, że... Bo ja jestem też tym gościem, który też tak jak ty dojrzewał na Nirwanie w MTV, tak, kompaktach i tak dalej, ale trochę mi tego roku brakuje jeszcze i mam wrażenie, że on powoli gdzieś zaczyna się przekradać, w ogóle na intisy.
Tak, tak.
Bo u ciebie na tej płycie jest, ja mocno jeszcze wyczuwam lata, w ogóle też 80. One tam mocno uderzają. I z moich obserwacji, takich wrażeń, pomyślałem sobie, podsuwam pomysł swoją drogą, że ty masz, wy i wyjaśnił wy, czyli kto, macie bardzo podobną energię w kontekście w ogóle konstruowania w ogóle przebojów. Bo ta płyta jest w ogóle bardzo przebojowa. I myślę o Mrozie. I okay. Myślę, że macie podobną energię w kontekście składania tych utworów. Tak już mówię bardziej technicznie, ale też abstrakcyjnie. W kontekście składania utworów myślę, że macie tutaj dużo wspólnego, tylko on używa innych narzędzi, a ty innych.
Okej.
Okay. Pomyśl.
Ciekawe.
Odezwij się do niego. Zróbcie jakiś nowy kawałek. Nie wiem, już nie mówię gdzie czy jaki, ale zastanów się, porzucam pomysł.
Ta linia porozumienia gdzieś tam jest cały czas i pamiętam, że z Łukaszem też rozmawialiśmy sobie parę razy na różne tematy.
A, czyli znacie się.
Znamy się, tak. Nie jesteśmy może przyjaciółmi, bliskimi kumplami, ale mieliśmy okazję rozmawiać. Myślę, że będziemy mieli jeszcze nie raz. Łukasz ma teraz swój, Mrozu ma swój czas. Teraz. I ja nie lubię wchodzić ludziom, którzy mają też swój czas za bardzo w drogę.
Ale skromny.
Bo wiem, jak to wygląda też z perspektywy takiej właśnie, wiesz, organizacyjnej, że tym ludziom wszyscy wchodzą w drogę. Więc było coś takiego, że gdzieś sobie zainicjowaliśmy między tymi projektami, między naszymi też menadżerami w ogóle, że gdzieś coś kiedyś zrobimy.
A, okej, okay. Czyli intuicja mi dobrze podpowiada.
Myślę, że tak.
Coś tam...
Ale fajnie by było, żeby się to zrealizowało prędzej czy później.
Ale w sumie was też coś łączy, bo właśnie Dryskull.
Dryskull, o tak.
Tak, no bo przecież... jeśli chodzi o produkcję, 5 utworów on skomponował i ten pierwszy, Bawim Bawim... To jest, on jest właśnie producentem tego utworu i to czuć, tak? Więc nawet jak sobie państwo odpalą Mroza, czy Złote Bloki, czy...
Czy Zef też tam.
Czy Zef, może niekoniecznie, ale Aurę.
Tak, bo Zef faktycznie był bardzo bluesowy i był borsowy. Tak. Marcin Bors jednak tam dominował. Aura, dokładnie.
To myślę, że znajdę państwo tutaj coś wspólnego. Ale też polecam państwu swoją drogą też Paulę Romę i jej płytę Ta, co po nie z miłości, bo też niedawno z Paulą rozmawialiśmy i Dryskull też jest współproducentem i z producentem i współautorem mniej więcej połową utworów na tej płycie, tak, i on się tam też pokazuje od nieco innej strony, bardziej retro, bardziej takiej vintage'owej i tak dalej. To jest w ogóle bardzo ciekawa postać i już on tutaj, już zresztą nie raz o nim tutaj mówimy, bo i Mrozu też o nim wspominał, czy jak gadaliśmy o Aurze, czy jak rozmawialiśmy właśnie też o Zewie, czy jak rozmawialiśmy o Złotych Blokach. Jestem ciekaw, co będzie też dalej.
Ja wejdę tutaj właśnie słowo, bo Robert jest w ogóle bardzo silną postacią i to jest taki,
Robert Krawczyk.
Tak, Robert Krawczyk jest silną postacią, jest postacią charyzmatyczną, jaskrawą, która po prostu schowała się gdzieś w tej swojej drodze artystycznej za rolą producenta, ale No, mamy producentów takich jak Rick Rubin i to są ludzie, którzy potrafią nagrać płytę i jeszcze zostać w świadomości artysty przez wiele lat, bo tak te współprace zmieniają optykę. I jak Rick Rubin zmienia optykę ludzi na zachodzie, tak myślę, że Robert u nas. Ja wiem, że tak samo u Mroza, tak samo gdzieś tam u mnie było, że są właśnie górki i dołki z Robertem, że potrafimy się jakoś tam pokłócić nawet o różne rzeczy, bo tyle jest w tym ognia jakiegoś takiego sosu artystycznego emocji, żeby później na samym końcu gdzieś wylądować mięciutko i bezpiecznie z fajnymi kawałkami, gdzie okazuje się, że w wielu przypadkach Robert on daje swój styl, że tak jak słyszę się Mroza i jego niektóre piosenki, właśnie Rzeczona Aura wcześniej razem z singlem Aura, gdzie właśnie słychać, tak. Ja tam słyszę Roberta właśnie, jego gitary, jego instrumentarium, a nie tego Marcina Borsa, który był właśnie wcześniej na albumie na przykład ZF, tak? Tak. Który też jest na albumie Aura i na tym obecnym, na Złotych Blokach. Także gdzieś tam ktoś mówi, że ktoś brzmi jak Mrozu, a ja w niektórych właśnie tych numerach mówię u Mroza, o tak brzmi Robert Krawczyk i słyszę Paulę Romę, którą serdecznie pozdrawiam, bardzo
też
lubię.
Też pozdrawiam.
I właśnie słyszę tam Roberta i właśnie u mnie w końcu na płycie słyszę też kogoś konkretnego, kogoś charakterystycznego. Także Roberta pozdrawiam czterokrotnie, bo chyba tyle razy wymówiłem jego nazwisko. I
Ja też pozdrawiam. My się akurat jeszcze nie mieliśmy okazji poznać, ale mam nadzieję, że kiedyś też do tego dojdzie. A o co się najczęściej spieraliście? Pomijając personalne jakieś tam sprawy, jeśli były. Tak. To wiesz, chociaż to może personalnie tam był. A ty jesteś taki, owaki, jak możesz coś takiego zrobić w tym utworze? Jesteś.
No właśnie tutaj najtrudniej jest wypracować sobie system pracy. W momencie, kiedy są producenci, kiedy jest dwóch ludzi, którzy produkują muzykę, to jest jak w tym porzekadle o sześciu kucharkach, że czasem po prostu za dużo grzybów w barszczu. Moja chęć produkcji w ten sposób i Roberta chęć produkcji w inny zupełnie sposób sprawiają, że ja chcę robić zupełnie coś innego w tym samym momencie, w którym Robert po prostu już jest albo zupełnie gdzieś indziej, albo chce wychodzić po prostu ze studia i robić przerwę. I sama jakby nasze jakieś kłótnie to były właśnie o to, jak mamy to zgrać właśnie, jak gdzieś tam frustracje, bo w produkcji muzycznej jeszcze przy swojej płycie jest bardzo dużo frustracji takich, kiedy siedzisz drugi dzień i nic z tego dobrego nie wychodzi. Czujesz, że fajne brzmienia, fajne riffy, ale jak to sklejasz do kupy, to
nie
wszystko
gra.
Nie gra. I wiesz, i wtedy jest rzucanie po prostu, albo to nie działa, albo to nam zawiodło. I im bardziej chcesz, tym bardziej po prostu ten ogień później płonie. Tylko trzeba umieć to wygaszać odpowiednio. I myślę właśnie, że Robert jest fajnym psychologiem. Fajnie to w ogóle rozegraliśmy i wydaje mi się, że tutaj to będzie działało. Ja jestem ciekaw, co dalej, bo tam w tej, właśnie u niego też nowe rzeczy będą wchodziły i będą, myślę, że też grube.
Chodzi o inne płyty, którymi się zajmuje, czy...
Tak.
Okej. Okay.
Także pewnie pogadacie kiedyś z Robertem.
Zobaczymy, mam taką nadzieję. Paula Roma, jeśli też dobrze pamiętam, jak ona opowiadała o sposobie pracy, na przykład, no to ona... Musiałbym dokładnie też tak, nie, być może z lekkim przykłaniem to odtworzę, ale ona, pamiętam, że mówiła, że ona tam była u niego, robiła co miała zrobić, tam zaśpiewała i potem on już zaczął się zajmować swoimi rzeczami, że on wiedział, że coś tam musi dograć, jakieś tam gitary i tak dalej, ale najlepiej, że on to zrobił sam.
Także ja byłem kiedyś nawet przy nagrywaniu tej płyty,
tak?
Jak była Paula Roma, tak. Ja nagrywałem wtedy teledysk do utworu Chcę Być Sobą. Okazało się, że jakby po sąsiedzku z Robertem, bo to była Akademia Teatralna w Warszawie.
Aha.
I Robert mieszkał właśnie gdzieś tam nieopodal. i zepsuł nam się boombox, tak, z muzyką. Coś, co miało odtwarzać piosenkę Chcę być sobą, żebyśmy później mogli do tego odegrać klip. Więc Robert przybiegł do nas ze swoim głośnikiem i mówi, że musi szybko uciekać, bo jest tam Paula Roma i z nią nagrywa. Więc ja poszedłem później po klipie oddać ten głośnik i właśnie była tam Paula, pogadaliśmy, bo z Paulą się znamy też w ogóle z Talent Show, byliśmy w jednej drużynie, byliśmy w ogóle super, jak to się mówi, ziomkami. I wtedy Paula właśnie nagrała swoje i Robert już był w swoim świecie i grał na Stratocasterze firmy Blade. Piękna gitara. Tak właśnie. I Robert tam godzinkę jest już sam i można by było stwierdzić, że my się żegnamy z Robertem. On już jest w swoim świecie, on odpłynął już daleko, nie ma kontaktu.
I on teraz ma rozrobić swoje, a wy najlepiej sobie pójdzie.
Dlatego właśnie u mnie to nie zadziałało, bo ja muszę być przy każdym dźwięku tego wszystkiego. Gdzieś tam na samym końcu, jak robiliśmy rakietę, to już byliśmy zobowiązani, żeby zrobić to inaczej, bo ja byłem w Wiśle wtedy, gdzieś tam właśnie urodziny, Robert był u siebie i rzucaliśmy tylko pomysłami zdalnie, a coś tam ze swoich starych nagrań, bo Rakieta właśnie to jest utwór, który wyciągnęliśmy z szuflady, a okazało się, że chyba tak najbardziej brzmi przebojowo z tych wszystkich, bo dla mnie to był jakiś rockowy utwór, który wyszedł za rockowo, a Robert mówi, daj, ja zrobię z tym coś takiego, co będzie okej, będzie to zjadliwe bardziej, więc też tak działamy właśnie.
Mnie też zastanawia, jak to wszystko mimo wszystko, jak to wszystko się spina, skoro Dreiskal jest producentem mniej więcej połowy płyty, tak? No, 5/10, tak? No
tak,
bo
tak,
ten z Wodeckim jest, Wodeckiego jest, on nie jest Dreiskala.
Tam jest, producentem tego jest Luxon, czyli Łukasz Dowgiało, znaczy współproducentem, bo jakby aranżacje zawsze te czy tamte robimy wspólnie i też czuję, że to są aranżacje, w których połowa też jest mnie gdzieś tam w tej produkcji, więc jakby
patrząc... Mówię o otworze Wróć, ten dodatkowy otwór w tej rozszerzonej edycji.
Tak, jak najbardziej. Właśnie dlatego ja mówię, że i czy u Roberta, czy tutaj gdzieś tam cały czas czuję się też producentem tych utworów, które są wyprodukowane jednak z kimś, bo nie jestem w stanie oddać tej produkcji, tak, żeby to było jednak... Ja z gitarą napiszę ci piosenkę, a ty mi ją wyprodukuj. To raczej jest tak, że później my ją zaaranżujmy, bo produkcja muzyczna to w ogóle też jest bardzo ciekawe zjawisko. Od niedawna stosuje się taki tytuł wobec ludzi, którzy robią aranżacje. Bo pamiętam, kiedy ja zaczynałem gdzieś tam wchodzić w show biznes, załóżmy, to produkcja muzyczna jeszcze czasem była zastępowana właśnie hasłem aranżer. Ktoś, kto robi aranżację. A produkcja muzyczna bardzo często było stosowane dopiero do dużych projektów, jak ktoś był Quincy Jonesem po prostu.
To ja ci powiem inaczej. Ja jak byłem młody, teraz jakbym był stary, jak byłem dzieciakiem, to ja producent, to myślałem, że to jest ten, kto wykłada pieniądze po prostu, tak, że to jest producent.
Było też tak, bo był producent, ale później nagle producent muzyczny, ktoś, kto też wykładał kasę i robił duże te produkcje i tam też był aranżer gdzieś tam między nimi, czyli jakby dalej był producentem, tak jak producent filmowy. A później się okazało, że dużo osób w home recordingu zatopiło się. Po prostu rynek nagrywania utworów w domu. Mamy nawet płyty, które dostają Oscary, czy tam piosenki, które dostają Oscary, które były nagrywane w domu. Bo niektóre z takich piosenek jak Falling Slowly, tak? Piosenka Glenna Hansarda i Markety Irglowej, to są utwory, czy Billie Eilish, to są utwory, które właśnie gdzieś tam też ocierają się o home recording.
No tak, no Billie Eilish w sypialni nagrywa swoją pierwszą płytę.
Tak. I ona jakby cały czas gdzieś tam w domu z Finaszem, swoim bratem właśnie pracują, bo to jest wygodne. Ja też pracuję w domu, mając studio właśnie też tutaj niedaleko w sumie. Wolę nieraz w kapciach
Tak.
I otulony jeszcze w kołdrę z kawką sobie podejść do komputera i nagrać wokal albo zagrać gitarę, bo tak jest po prostu najprawdziwiej. I to jest super, że home recording właśnie nas zmienił, więc z aranżerów zrobił producentów muzycznych, tak. Bo ta osoba była sterem, żeglarzem i okrętem.
Home recording, tak, Boże, też wyjaśniając, chodzi o nagrywanie po prostu też w domu.
Tak.
Ale skoro też używamy takich anglojęzycznych nazw, to gdzie tutaj w tym wszystkim jest work and life balance?
No, jest. Myślę, że bardzo
Czyli
dużo.
Ten balans między życiem a pracą, tak?
Tak?
Gdzie jest praca, ty umiesz to jednak rozdzielić, wiesz, bo to te granice łatwo się zacierają i może być tutaj, wiesz, powstać z tego niebezpieczny związek.
Jest balans, to właśnie trzeba tu usystematyzować w ogóle to, co chcę powiedzieć. Jest balans w opcji koncertowy świat, czyli ja, który sobie właśnie gram, śpiewam, i po tym wracam do domu i jakby staram się często odcinać od tego, w ogóle też rzadko przenosić te dyskusje, te rozmowy o tej scenie, o tym, co się wydarzyło. Chociaż to jest nieuniknione. Są takie momenty, kiedy w ferworze w ogóle tych wszystkich wydarzeń robimy to częściej, czyli ja samoczynnie po prostu gdzieś tam w domu mówię, a wiesz, tam teraz jesteśmy, no nie wiem, na takim etapie, że właśnie tam coś za głośno krzyczę i zdzieram sobie gardło na przykład na koncertach. No i moja żona jakby też nie oponuje jakby w tych rozmowach, żebyśmy to zostawili gdzieś tam. Nie mówi, żebyśmy zostawili to gdzieś. Jest też właśnie ten drugi świat, mój wydawniczy, czyli ten świat, który wiąże się z nagrywaniem płyt, który już trochę przenika z racji tego, że właśnie ja lubię nagrywać w domu, ja lubię gdzieś tam być blisko też moich bliskich, ale też gdzieś tam pracować. I tu po prostu staram się robić też takie momenty przerwy, że w momencie, kiedy już nagram tą płytę, teraz sobie daję luz i skupiam się właśnie na rodzinie. A miewam takie tygodnie, że po prostu, że za 20 dni potrafimy być po prostu razem cały czas, no załóżmy, nie wiem, wpadnie tam może ze dwa koncerty, więc na 20 dni 18 jesteśmy wspólnie, tak? To jest dla mnie też bardzo ważne, czy gdzieś pojedziemy, czy po prostu jesteśmy w domu. Nie chcę na pewno, żebym miał więcej koncertów niż dni ze swoją rodziną.
Więc to jest bardzo ważne. Czyli masz na tę kontrolę.
Tak, cały czas.
Ale swoją drogą mam też wrażenie, że ty lubisz mieć kontrolę też właśnie nad różnymi rzeczami. Pytanie, czy tylko w pracy, skoro tutaj też już wspominałeś o Drejskalu, że ty nie chciałeś, żeby on tam zostawał z tą twoją muzyką, że ty jednak lubisz mieć nad całością gdzieś tam pewną kontrolę. Pytanie, czy masz też kontrolę nad tą kontrolą?
Myślę, że to jest właśnie dobre porównanie, bo z Robertem było tak, że dlatego chętnie właśnie spieszę z wyjaśnieniem. Z Robertem było tak, że do czasu ta kontrola była mi potrzebna, żebym wiedział, w którą stronę w ogóle pójdziemy i w którą stronę zabrnie ta płyta, żebym też ograniczył mu pracy, bo jeśli on by mi przynosił rzeczy, na które ja bym mówił, że słuchaj, no z pełną sympatią, ale dziękuję, to uważam, że jego cenny czas byłby krzywdzony przeze mnie. I dlatego przy ostatniej tej piosence już miałem możliwość właśnie zostawienia go samemu sobie, bo nauczyliśmy się systemu. I ta kontrola jest dobra, oczywiście jak wszystko, bez radykalności żadnej. Po prostu trzeba nauczyć się jakiegoś systemu pracy, gdzie wszyscy będziemy zadowoleni z owoców tego. I tak samo w domu myślę, że też mamy, że my złapaliśmy swoje jakieś właśnie przeloty, swoje systemy i później jak ta machina dobrze pracuje, to wystarczy raz na jakiś czas po prostu skorygować lot, bo ponoć jak piloci latają samolotami, to oni nie lecą bezpośrednio, tylko cały czas korygują lot. Ostatnio się dowiedziałem, więc właśnie tak wyobrażam sobie relacje międzyludzkie.
Ale to wynika z tego, że Ziemia się jakoś kręci? Czy
nie wiem. Nie wiem, czy...
A nie, jeszcze Ziemia jest płaska, zapomniałem.
No to... Dobre. Tak, to może na pewno z czegoś.
Ale może dysk się kręci. Więc
dysk się kręci. Te żółwie, które trzymają na swoich garbach.
I krokodyle tam chyba bodajże, jeśli dobrze pamiętam. Wiesz, ja też tak trochę cofając się, bo też mnie ciekawiło, jak właśnie udało się zachować tę spójność, tak? No bo połowę płyty wyprodukował Dry Skull, no połowa jest przecież taka w 100% twoja. Tak. I to się trzyma kupy, tak? No ale to zakładam, że już teraz wiem. Chodzi o, że mieć kontrolę, tak? Nad tym,
tak,
więc no.
Wyjdę na kontrolera w ogóle. Teraz ostrego, ale niech tak będzie. Nie, spoko, uważam, no, że uważam,
twój system taki
w takich
jest,
projektach, no. W takich projektach trzeba też zachować jakiś profesjonalizm w tym wszystkim. I dla mnie akurat tym profesjonalizmem jest to, że gdzieś wiem, jeśli ja już robię trzecią płytę, to gdzieś tam wiem, o co mi chodzi w tym materiale, co chciałbym tak naprawdę pokazać.
A powiedz mi tak też już kończąc, przez które seriale zmarnowałeś sobie też czas? No bo tam w jednym też z utworów wyśpiewałeś, że tam ze cztery płyty mógłbyś nagrać. No to okej, okay, no wydaje się, no to mógłbyś wydać siódmą być może teraz, ale jakimi serialami ostatnio zająłeś sobie czas? Może nie zmarnowałeś, bo seriale są akurat świetne.
Było wiele seriali, które zmarnowało mi czas i to w młodym wieku. Teraz skupiam się na tym, co może wnieść coś w moje życie. Ostatnio detektyw, już nie pamiętam, True Detective.
True Detective, no.
Tak, teraz była z Judy Foster. Super, super.
Ja pierwszy sezon oglądałem i był fajny. Drugi jakoś mnie nie wciągnął.
Pierwszy sezon, drugi ja trzeciego nie zobaczyłem, bo tam był Colin Farrell bodajże. I zobaczyłem sobie jeden odcinek i mówię, dobra, to robię pauzę. Albo to był drugi. Tak czy inaczej, no. Bardzo lubię tę serię. Mindhunter mi się bardzo podobał. Moim ulubionym serialem w ogóle jest serial brytyjski Line of Duty. I kiedyś znalazłem to w takim haśle najlepsze seriale, których nie obejrzałeś, albo których na pewno nie obejrzałeś. I właśnie to był taki totalnie niszowy serial w Polsce. Line of Duty, chyba nie ma polskiego przetłumaczenia, ale jest właśnie super brytyjskim serialem, który przy drugim odcinku już potrafi zrobić z ciebie, odbiorcy, detektywa, który wiesz, tam siedzisz i po prostu jesteś w tych sytuacjach.
Czyli śledztwa, kryminały to lubisz.
Tak, nie, właśnie nie lubię, ale okazało się przez Line of Duty, że to mnie wkręca. Także nie byłem świadom.
Ja lubię skandynawskie akurat, takie śledztwa, rozkminy właśnie, kryminał, to lubię. To,
ale widzisz, tak. To skandynawskich nie znam, to musisz teraz tipować.
Most nad Sundem jest świetnym serialem, albo na przykład islandzki serial W pułapce ma taką muzykę, że
no
ja...
To ja już zapisuję, ale to...
Super jest, polecam. A jaka jest, na przykład też pytając ciebie o zajawki muzyczne, na przykład jaka... No bo słuchasz też na pewno innych, tak? I co ci się, powiedzmy tam z tego roku, w ciągu ostatnich miesięcy, to czego słuchałeś, co ci się tak po prostu bardzo fajnie podoba? Nie chcę powiedzieć innego słowa.
Ja tak, no tutaj przyznam, że ostatnio jestem totalnie zapuszczony, jeśli chodzi o nową muzykę. Mam kilkoro artystów, których cenię, uwielbiam i śledzę, a właśnie w procesie tworzenia w ogóle staram się nie zamazywać sobie tego obrazu jakoś, bo bardzo często zajawka potrafi stworzyć styl mojej piosenki, więc odchodzę, ale mam w ogóle taką wokalistkę, którą właśnie bardzo lubię, słucham ostatnio i to jest Portugalka Maro. Jest fantastyczna. W ogóle też zupełnie to jest swoja muzyka, coś typu Jacob Collier, geniusz muzyczny po prostu, który wiesz, tylko właśnie w damskiej wersji, który mieni się swoim stylem. Cóż, Black Pumas.
W Polsce będą.
Będą właśnie.
W listopadzie. Inside Seaside. Tak się ucieszyłem. Black Pumas, Boże, moja zagraniczna płyta, jedna z dwóch zagranicznych płyt roku 2023, Chronicles of Diamond, płyta, przy której płaczę.
Tak.
Jest tam utwór Hello, bodajże on się nazywa. I jak tam wchodzi ten gospelowy, ten taż mnie teraz już po prostu ściska, już sobie przypominam ten utwór. Sztos.
Dostałem ostatnio właśnie winyla właśnie od menadżera mojego, także
no,
to jest... powiem szczerze, że tak, to jest
super
też
płyta.
Moje czułe struny. No jest kilka takich projektów, które...
Ja Jungle, jeszcze ta druga zagraniczna płyta 2023 roku, to jest Jungle.
Aha.
Volcano. I to jest też płyta, przy której ja tańczę do kolacji I to jest płyta, którą w ogóle dzięki Mrozowi, jak ją tutaj gościem, tak w innym formacie, w formacie Ukryte Pragnienia, podcast taki na Tubo FM, i tam ja się go pytałem o taką muzyczną zajawkę, to ten Back on the 74 podrzucił mi ten utwór i oczywiście o Jungle słyszałem, ale wiesz, no tyle rzeczy się pojawia, że gdzieś mi to przeminęło, przeleciało. I ja się na tym zatrzymałem i wpadłem.
No to widzę, że podobnie gdzieś tam nam grałem. Ja akurat tej płyty Volcano nie słyszałem, bo
polecam.
Bo szczerze powiedziawszy, widzę cały czas ten tytuł gdzieś tam na Spotify, ale mam ich całkiem sporo. Także wiesz, po dzisiejszej rozmowie będę miał co odrabiać.
Mamy dużo inspiracji. Tak. Wojtek, czego ci życzyć?
Często dostaję właśnie to pytanie. Coraz mniej mam pomysłów, jak na nie odpowiadać, bo wydaje mi się, że mam to, co w sumie chciałem mieć czy być. Raczej teraz idę w być, więc chyba szczęście tutaj jest kluczem, bo nie mam nic takiego konkretnego. Nie sprecyzuję sobie swoich obecnych tutaj potrzeb. Wiesz...
To skoro tak ci się dobrze wiedzie, no to życzę ci, żeby tak ci się wiodło dobrze dalej. No. I jeszcze ci dużo szczęścia i dużo zdrowia.
Dzięki i tobie również, bo dziękuję. Się przyda w najbliższym czasie.
A pewnie, no tak, tak. Wojtek Baranowski był gościem audycji i już też podcastu oczywiście Między Słowami. Bardzo ci dziękuję.
Dziękuję również.
Ja również dziękuję, że byli państwo z nami. Zachęcam do obserwowania podcastu Między Słowami i też do wystawienia oceny tam w postaci tych różnych gwiazdek. Albo też zostawienia dobrego słowa, czy to na Apple Podcast pod podcastem, czy też w Spotify'u pod odcinkiem, pod tą naszą rozmową, bo to wszystko wpływa na algorytmy. To nie chodzi o to, żeby łechtać moje ego, ale tylko, żeby ta rozmowa szła dalej, żeby jak najwięcej osób usłyszało naszą rozmowę. Na tym mi akurat zależy, bo powiedzieli tutaj wiele ciekawego, a płytę Ucieczki i Powroty gorąco państwu też polecam. No to ja się kłaniam, Kamil Wróblewski, bardzo nisko, no i do usłyszenia. Wojtek, jeszcze raz ci bardzo dziękuję.
Dziękuję.